Myśmy weszli na Radę Portu Stanley 22 marca i rozpoczęliśmy tam normalne przeładunki, dosłownie około mili od samego portu. Przeładunki kontynuowaliśmy do 1 kwietnia. Już na Georgii miało miejsce wylądowanie grupy robotników argentyńskich. Dowiedzieliśmy się z radia częściowo bezpośrednio od agenta, który przyjeżdżał na statek. Kilka dni wcześniej uzgodniłem wizytę gubernatora. Statek Mazury pierwszy raz zawinął w ten rejon, więc wizyta była uzgodniona na 1 kwietnia. I rano 1 kwietnia została odwołana. 2 przed godziną 6 rano wachta na mostku zauważyła okręty za rufą naszą. Wyszedłem na mostek i zauważyliśmy lądowanie ze statku desantowego amfibii w odległości od nas do 1,5 mili za rufą. Kilka batalionów prawdopodobnie wylądowało. Trudno nam było policzyć tych żołnierzy i wylądowali w rejonie samego lotniska. Po niedługim czasie wywiązała się strzelanina, ponieważ amfibie z lotniska udały się w kierunku stolicy Falklandów, portu Stanley. Padły w międzyczasie 4 strzały z cięższej broni w rejon koszar, które ze statku były oczywiście widoczne, i wywiązała się strzelanina w samym mieście.
Czy to znaczy, że garnizon brytyjski bronił się?
Zginął oficer argentyński w tej walce, co podali Argentyńczycy przez radio. Wszystko skończyło się około godziny 11. Strzelanina ustała i port Stanley został zajęty przez Argentyńczyków.
Panie kapitanie, czy pan był świadom faktu, że jest to początek konfliktu, no jakby nie było zakrojonego na dosyć szeroką skalę?
Wtedy trudno było przewidywać, że to jest konflikt zakrojony na szeroką skalę. Takie demonstracje kiedyś już się powtarzały i była możliwość taka, że oni zademonstrowali już, powiedzmy, że coś mają do powiedzenia i wrócą, prawda? No ja sobie zdawałem sprawę w tym momencie z tego, że może nam zagrażać pewne niebezpieczeństwo, dlatego poleciłem załodze przebywanie pod pokładem. Wiadomo, strzelają, to tam w ogóle nosi. Natomiast sam osobiście na mostku z wachtą obserwowałem przebieg wydarzeń. Spokojnie przeczekaliśmy czas do wieczora, a praktycznie do następnego dnia. Starałem się wtedy nawiązać kontakt z Port Control, to znaczy z tymi, z którymi współpracowaliśmy. Niestety nie było odpowiedzi. Ta sytuacja trwała do poniedziałku, to znaczy do 5 kwietnia, kiedy to po godzinie 8 rano otrzymałem odpowiedź z Port Control, że nic się nie zmieniło. Statek może prowadzić przeładunki w tym rejonie. I jeszcze bardziej byłem zaskoczony, kiedy zostałem poinformowany, że flota nasza, polska flota, może poławiać w strefie Falklandów. No taki komunikat oczywiście podałem dla floty i z 5 na 6 jednostki przyszły do burty. Rozpoczęliśmy normalną pracę rozładunkową. Praca ta trwała do 9 kwietnia, to była niedziela, statek został odprawiony i spokojnie w godzinach popołudniowych opuściliśmy Radę Portu Stanley.
Panie doktorze, tak widział te wydarzenia, już dzisiaj można powiedzieć wydarzenia historyczne, kapitan statku Mazury. A jak pan doktor to widział?
7 kwietnia drogą radiową powiadomiono nas, że na jednym z motorowców Pepedjur Odra mają chorego, u którego przez Radio Medical inny lekarz z innego statku postawił rozpoznanie podejrzenia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Ten motorowiec zbliżał się do nas w odległości kilku kabli od statku. Stanęła mu maszyna. Przestał płynąć. Rzucili kotwicę i wówczas szalupą z naszego statku udałem się na motorowiec. Okazało się po zbadaniu, że chory wymaga szybkiej operacji. Przełożyłem wówczas chorego, Tadeusz Pawłowski bodajże nazwisko, na tą motorówkę, którą przyjechali agenci, bo była i większa, sprawniejsza, silniejsza. Warunki transportu były o wiele wygodniejsze i udaliśmy się do Port Stanley. W Port Stanley widzimy argentyńskich komandosów, groźnie wyglądających, ludzi raczej niewielkiego wzrostu. Bardzo przyjaźnie do nas byli ustosunkowalni, pomagali choremu wysiąść z motorówki. Chcieli nam nawet oferować swój transport, żeby zawieźć tego pacjenta do szpitala. Ale myśmy już wezwali miejscową sanitarkę, ponieważ nie było pełnej obsady operacyjnej. Nieomalże siłą pozostawiono mnie na wyspie. Po zoperowaniu tego człowieka okazało się, że zerwał się silny sztorm. Siła wiatru przekraczała 12 stopni w skali Beauforta. Więc nie mogłem się już udać na własny statek. Łączność radiowa była zachowana między statkiem a agencją morską. Zwróciłem się do kapitana, co mam robić. Kapitan polecił mi pozostać w Port Stanley, aż się uspokoi. Było widno w tym czasie, więc pospacerowałem sobie po Port Stanley, opanowanym już przez Argentyńczyków. Humorystycznie to wyglądało. Dwóch żołnierzy w hełmach idzie ulicą i grzecznie się kłaniają. Argentyńczyk mówiący do miejscowego good morning każdemu. Na Falklandach wielu Anglików w jakiś dziwny sposób podchodziło do wojny, a więc pozamykali hotele, pozamykali sklepy. Argentyńczycy nie będą mieli gdzie spać.
To się miało stać, panie doktorze, na wypadek inwazji niemieckiej w czasie II wojny światowej, prawda?
O coś podobnego. My was nie obsłużymy, my wam nic nie sprzedamy, a więc będziecie musieli się wynieść.
I to był jedyny akt niechęci wobec Argentyńczyków.
Na tym właśnie ten akt niechęci polegał. Inna rzecz. W Anglii panuje lewostronny ruch samochodowy. W Argentynie prawostronny. Ponieważ dużo pojazdów wojskowych już poruszało się argentyńskich w Port Stanley, ruch samochodów osobowych, angielskich, nie był ograniczony, więc żeby nie dochodziło do kolizji, wszystkie ulice były pomalowane na białe pasy i strzałki wskazujące, że już musi się odbywać ruch prawostronny. Pociesznie to wyglądało, bo tych Anglików zawsze ściągało na lewą stronę.
No tak, panie doktorze, wtedy wyglądało to rzeczywiście, jak pan mówi, bardzo łagodnie i chyba nikt nie przewidywał, że jednak dojdzie do krwawej awantury o Falklandy, Malwiny, że będą ginęli ludzie, że będzie to sprawa, która zelektryzuje cały świat, podekscytuje opinię publiczną na wszystkich kontynentach.
Wtedy na pewno i nam się jeszcze wydawało, że to jest tylko demonstracja siły.
Wtedy, kiedy pan doktor został przymusowo w Port Stanley, w Southampton i u wybrzeży Anglii formowały się konwoje, które potem wzięły kurs na Falklandy, Malwiny, konwoje z komandosami brytyjskimi, z górkami. Czy wtedy już wiedzieliście, na początku kwietnia, że Wielka Brytania odpowie też aktem siły?
Otrzymaliśmy takie telegramy, co jest logiczne, żeby nie narazić statku na jakieś konsekwencje, prawda? To jest wielki majątek. Ale można było wyliczyć, powiedzmy, średnie szybkości tej floty, to spodziewaliśmy się mniej więcej już, że bezpiecznie wyjdziemy po tą strefę. Strefa zresztą była ogłoszona później, 200-milowa, i praktycznie nie mieliśmy obawy, żeby się coś mogło nam przydarzyć. Nie przypuszczaliśmy, że takie będą później zacięte walki i będą ginąć ludzie na morzu, okręty, samoloty, o prestiż Wielkiej Brytanii.